Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Bardzo dawno nie rozmawialiśmy z Państwem o technicznych aspektach pisania wierszy, o zagadnieniach związanych z książką, jej kompozycją, układem itd. Każdy z nas chciałby napisać książkę wyjątkową, szczególną, nietuzinkową, taką, która prezentowałaby nas nie tylko jako poetów, ale też jako ludzi, którzy kształtowani są przez rozmaite doświadczenia egzystencjalne i lekturowe. Ale jak to zrobić? Czy wszystko to, co nas tworzy i kształtuje, a więc porywy duszy, emocje związane z doświadczaniem sztuki, życiowe refleksje i przemyślenia filozoficzne, zdania, które do nas przyszły i usłyszane dialogi, czy wszystko to musimy zamknąć w wierszach? Niekoniecznie. Możemy to po prostu zapisać, zanotować, przytoczyć tak, jak to do nas przyszło. W formie najbardziej przystającej do przekazywanej treści. Możemy te wszystkie rzeczy potraktować jako przypisy do naszego życia i do naszej twórczości. A jeśli się okaże, że w tych przypisach znajdą się rzeczy arcyważne, poruszające istotne wątki i tematy, to tym lepiej. Wtedy okaże się, że nie tylko nasze wiersze są godne uwagi. Ale też to, co dzieje się niejako na poboczach twórczości, potrafi nie tylko przyciągnąć uwagę, ale i zainspirować, czy jakkolwiek wpłynąć na innych, na tych, którzy te nasze przypisy będą czytać. Do czego ja Państwa namawiam? Do, jak to pisał Czesław Miłosz, formy bardziej pojemnej. Wzorem jest tutaj jego tom Nieobjęta Ziemia z 1984 roku, na który składają się nie tylko wiersze noblisty, ale też jego przekłady, wiersze innych poetów, refleksje prozą, zapiski, cytaty, sentencje, słowem epigrafy. A więc wszystko to, co w trakcie pisania książki zajmowało jego uwagę, tylko nie rzeczy drugorzędne, mniej istotne ciekawostki, ale wszystko to, co moglibyśmy nazwać olśnieniami, a co tworzyło duchową osnowę powstających w tym czasie utworów. To ważne, bo tylko wtedy osiągnięty zostanie cel takiego otwarcia się na różne formy, a jest nim prawdziwa jedność myśli i ducha tekstów, niezależnie w jakiej formie zostały zapisane. O epigrafach będę jeszcze mówił w naszych kolejnych spotkaniach, a jeśli uda się namówić realizatora audycji na stworzenie osobnej zapowiedzi, epigrafy, właśnie, to częściej audycję otwierać będziemy sentencją, którą warto zapamiętać i przemyśleć. Dzisiaj na dobry początek naszej audycji epigraf otwierający Nieobjętą Ziemię Miłosza. Nasze życie częścią składa się z szaleństwa, częścią z rozsądku. Kto pisze o nim jeno ostatecznie i z umiarkowaniem, ten zostawia mimo siebie więcej niż połowę. Montaigne. Próby.
Skrzynka poetycka. Wiersze małpa radiogdańsk.pl.
Wiersze Jerzego Stachury prezentowaliśmy już kilkakrotnie na naszej antenie. Przed 2 laty rozmawiałem także z poetą o tym, co go inspiruje, co pobudza jego wyobraźnię oraz czym jest dla niego wiersz. Stachura to twórca niezwykle płodny. Prawie co roku publikuje nowy tom wierszy. Ma też jako artysta podzielną uwagę, ponieważ od kilkunastu lat uprawia z dużym powodzeniem malarstwo, a do tego jeszcze koncertuje jako bard oraz nagrywa płyty z piosenkami do słów własnych oraz wierszy swojego stryja, Edwarda Stachury, legendarnego Steda. Mówiąc poprzednio o wierszach poety z gdyńskiego Grabówka, stwierdziłem, że uprawia on życiopisanie, czyli taki rodzaj literatury, który robi wszystko, żeby literaturą nie być. Życiopisanie, jak sama nazwa wskazuje, zakłada absolutną szczerość oraz ścisły, niemal organiczny związek tego, co doświadczone, z tym, co wyrażone w tekście. W życiopisaniu wiersz jest czymś więcej niż medium. To raczej świadek, powiernik, przyjaciel. W życiopisaniu nie ma miejsca na kłamstwo, bo oznaczałoby to, że autor kłamie sam sobie. We wspomnianej rozmowie z Jerzym Stachurą, wyemitowanej w Radiu Gdańsk, zadałem mu pytanie, czy mógłby za swoim wujem Stedem powiedzieć, że wszystko jest poezja. A on stwierdził, czym dał mi mocno do myślenia, że wszystko jest dla niego nie tyle poezją, co wierszem. A to zasadnicza różnica w stosunku do motta Steda. We wszystko jest poezja. Wyczuwam jakiś panteistyczny pierwiastek. Tymczasem wszystko jest wierszem. Zakłada bardziej aktywną postawę twórcy wobec rzeczywistości. Wszystko jest poezja. To przekonanie, które może prowadzić do zatraty ja, do całkowitego roztopienia się w świecie, do śmierci za życia. Wszystko jest wierszem, natomiast wzywa do nieustannej czujności, do ciągłego wytężania wzroku i nadstawiania ucha, by poprawnie odczytywać znaki. To dlatego życiopisanie Jerzego Stachury jest pisaniem, które ratuje poecie życie. Dlaczego przypominam Państwu tamtą rozmowę z poetą? Ponieważ właśnie trafił do moich rąk kolejny zbiór jego wierszy. Stachura znów mnie zaskoczył, ponieważ to są haiku. No i pojawia się pytanie, jak ma się haiku do życiopisania? Czy autor uległ duchowej przemianie, zaczął praktykować zen, spojrzał na swoje życie z zewnątrz, porzucił swojego poranionego, zbłąkanego, wciąż tęskniącego za miłością bohatera, by kontemplować znikanie własnej świata? Gdyby tak było, powtórzyłby, świadomie lub nie, doświadczenie Edwarda Stachury, który przecież zbudował swój mit na wierszach i powieściach przesyconych indywidualizmem, by pod koniec życia postulować całkowite wyzbycie się ja, czego najpełniejszym świadectwem był zbiór opowiadań Się oraz esej albo szkic Fabula Rasa. Bo przecież wybór takiej formy jak haiku pociąga za sobą ważne konsekwencje. Przypomnijmy, że haiku to na ogół trzywersowy drobiazg poetycki, który, jeśli ma być wierny regułom gatunku, powinien w swojej polskiej odmianie składać się z 17 wersów, z których pierwszy i trzeci liczą po 5 sylab, a środkowy ma tych sylab 7. Lecz nie metryka czyni z wiersza haiku, ani z haiku poezji. Siła haiku polega na tym, że niemal nie ma w nim poety, który w innych gatunkach poetyckich, choćby w liryce wyznania, mniej lub bardziej zajmuje nas sobą, swoimi rozterkami i afektami. Autor haiku czyni wszystko, aby ja zniknęło z wiersza, a na jego miejsce wkroczył świat, zatrzymany w chwili, czyli w wieczności. To postawa twórcza zakorzeniona w buddyzmie, która jest nie tylko szkołą przezwyciężania własnego egoizmu, ale szkołą całkowitego wyzbywania się siebie, swoich pragnień i oczekiwań, aż do rozpłynięcia się w niebycie. Takie właśnie jest haiku. To pusta przestrzeń po poecie, która wypełnia się światem. Jak dołek w piasku na plaży wypełnia się morzem. Jak to możliwe, żeby trzywersowe haiku wchłonęło kawałek świata? W każdej drobinie jest wszechświat, powie mistrz Zen. Wystarczy pokazać fragment, a odsłoni się przed nami całość. Czy takie są haiku pomieszczone w najnowszej książce poetyckiej Edwarda Stachury, zatytułowanej po drugiej stronie wiersza? Nie do końca. Stachura jest poetą, nie aptekarzem, dlatego nie ma zamiaru ulegać dyktatowi 17 sylab. Chce pisać, a nie liczyć. Chce dopuścić do głosu świat, nie zaś pilnować, by zmieścił się on w konkretnej liczbie głosek. Książkę Jerzego Stachury otwiera wstęp pióra Zbigniewa Szymańskiego, również poety, który towarzyszy pisarstwu poety Zgrabówka już od wielu lat. Szymańskiego również zafrapowała swoboda, z jaką Stachura potraktował reguły polskiego haiku. Oddajmy mu na chwilę głos. Cytuję. Kto zna Jerzego, ten wie, że niełatwo mu cokolwiek narzucić. Pytałem go, dlaczego zrzucił kajdany metryki haiku. Z właściwą sobie dezynwolturą twórcy, który wystarczająco długo tworzy, by mieć swoje zdanie i pewność, że robi to dobrze, odpowiedział. A czy jedząc ryż, liczysz jego ziarenka? Bohaterem wielu haiku Stachury są wiersze. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo napisać metapoetycki haiku, w którym poeta nie wybija się na pierwszy plan, to spora sztuka. Stachurze ta sztuka się udaje, ponieważ wiersz jest dla niego bytem niejako osobnym, niezależnym od poety. Jak udomowione zwierzę, które mimo relacji z gospodarzem ma jednak swój własny świat i nie da się go siłą zmusić do wierności. Ponieważ wiersze są jak żywe stworzenia, pisanie o nich haiku nie ma nic wspólnego z rozważaniami o literaturze. Kiedy nadchodzi pora głodu, piszę kredą na tablicy zestaw wierszy. Tak brzmi jedno z pierwszych haiku w tomie Po drugiej stronie wiersza. Wiersz jest więc u Stachury nadal produktem pierwszej potrzeby, jak chleb. Dalej jest blisko życia, tyle że w samym życiu poety, człowieka, przesunął się punkt ciężkości. W jaki sposób? Ano, z uczestniczenia na kontemplację, z doświadczania siebie na doświadczanie świata, z ja wobec świata na świat mimo mnie. To nie jest stedowe zanikanie ja, ale raczej odzyskiwanie siebie poprzez zachwyt. To jest zupełnie własna droga Jerzego Stachury poety. Kolejne haiku, jedno z najlepszych w tym zbiorze. Karmię mewy chlebem. To nie jest pokarm dla ptaków, ale może zamarzło. Ten wiersz czytam jako klucz do radykalnej decyzji Stachury, by posłużyć się taką właśnie formą, której nikt by się po nim nie spodziewał. Ja rozumiem ten tekst w taki oto sposób. Żyjemy w szalonych czasach. Pandemia, wojna w Ukrainie, agresywna walka polityczna, próby zbezczeszczenia największych autorytetów, szalejąca inflacja. To wszystko rodzi poczucie, że świat stanął na głowie. Żyjemy w epoce permanentnego lęku. Być może okruchy poetyckie, jakimi są haiku, nie są pokarmem, do którego przywykliśmy, ale nasze morze zamarzło. I jeszcze jeden wiersz, który czytam jako komentarz do kryzysu cywilizacyjnego. Nie mam żalu do źródełka, ale w dole rzeki śnięte ryby. Haiku Jerzego Stachury są zjawiskiem wyjątkowym, ponieważ nie przestając być haiku, to znaczy nie rezygnując ze swojej przejrzystości, ze swojej znikliwości, wciąż wywiązując się ze swoich powinności, które polegają między innymi na omijaniu tego, co błahe, po ludzku krnąbrne, egoistyczne i wsobne, a także na pozostawaniu poza wszelkim sporem ideologicznym, potrafią zarazem objąć w trzech zaledwie wersach ludzkość z jej dramatem i bólem. W niektórych utworach z tomu po innej stronie wiersza udaje się Stachurze wciągnąć człowieka w orbitę poetyckiej zadumy, traktując go owszem jako cząstkę bytu, lecz nie ujmując mu nic z jego podmiotowości. To bardzo ciekawe i ważne osiągnięcie na polu formy, jaką jest haiku, i na polu poezji w ogóle. Posłuchajmy kilkunastu okruchów poetyckich Jerzego Stachury z jego najnowszego tomu pod tytułem Po innej stronie wiersza. Synogarlica wśród gałęzi ukrywa swój smutek, a wierzba nie wie, że płacze. W czarnej kałuży umiera zimna ryba, a do wschodu słońca jeszcze godzina. Nie szukałem, a znalazłem pięciolistną koniczynę. Ja to mam szczęście. Nigdy nie zapomnę zamglonych oczu Kawki, kiedy z procy zabiłem jej dziecko. Karłowate sosny wchodzą w morze. To już trzeci dzień sztormu. Rozpogadza się niebo. W kałuży przed domem tęcza odwrócona. Jak wierny pies aportuje słowa, które rzucasz na wiatr. A jednak się świeci gwiazda wypalona, kiedy wracam do pierwszej miłości. Kupię sobie wiersz od kobiety z kwiatami, choć pewnie nie wyda mi reszty. Nie strasz mnie czernią i nie raduj bielą. Znalazłem swój kolor. Namalowałem śniadanie. Chleb pachniał sepią i brązem, a kawa terpentyną. Co zabrać do innego świata? Wiersz, obraz, gitarę. A jeśli stamtąd przyszedłem? Schowałem wiersz do butelki. Butelkę wrzuciłem do morza. Morze ukryłem. Wysłuchaliśmy kilkunastu haiku z najnowszej książki poetyckiej Jerzego Stachury, zatytułowanej Po innej stronie wiersza.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Wojciech Gawłowski, Krucjata dziecięca. Wiersz Wojciecha Gawłowskiego, poety urodzonego w 1953 roku w Ostrowie Wielkopolskim i tamże mieszkającego, a właściwie dwie pierwsze części Krucjaty, bo lektura całości przekroczyłaby skromne ramy czasowe naszej audycji, pochodzi z tomu Podania, życiorysy, legendy i baśnie, który ukazał się w serii Biblioteka Toposu w 2001 roku. Krucjata dziecięca powstawała na przestrzeni kilku lat, od 1993 do 2001. Jest to więc wiersz rozwijający się w czasie, dopełniany przez autora nowymi wątkami i obrazami poetyckimi. Wiersz, od którego autor nie mógł się oderwać, do którego wracał, który domagał się jego czułej uwagi. Teraz to samo mogę powiedzieć o sobie i o swojej reakcji czytelniczej. Trudno mi oderwać się od tego wiersza, trudno go zapomnieć. Mijają lata, a ja ciągle czytam Krucjatę niejako od nowa, z rosnącą lekturową satysfakcją i poczuciem obcowania z tekstem wybitnym, w którym traumatyczne doświadczenia egzystencjalne uzyskały obraz artystycznie dojrzały, plastyczny, rzekłbym niemal wizyjny, sugestywny i dojmująco smutny, acz nie pozbawiony nadziei. Rację ma Teresa Tomsia, poznańska poetka i recenzentka, która wyznała, gdy czyta się poematy i krótkie liryki Gawłowskiego, można odnieść wrażenie, że pojawiający się w nich ludzie, rzeczy i zdarzenia tworzą kosmos prześwietlony nadzieją, że jest coś więcej poza widzeniem, jakaś niepojęta tęsknota za całością, ku której prowadzi wiara w naukę Ewangelii. W perspektywie ludzkiego losu widnieje Golgota. Posłuchajmy. Czyta, jak zwykle świetnie, Jarosław Tyrański.
Wojciech Gawłowski. Krucjata dziecięca. Jest na kolejowej skarpie w gęstwinie cmentarzyk, gdzie drzewa i krzewy biczują po twarzy. Stopa łagodnie grzęźnie, zapadłe mogiłki, ziemia trawa, korzenie zarosły tabliczki. Z numerkami kwater, figurek aniołów, imiona, nazwiska, daty narodzin i zgonu. Blisko siebie lat kilka starczy na życiorys, klątwy genetyki, nieznane choroby, dziedziczone po przodkach bliskich i dalekich, konflikty krwi i toczące żył podskórne cieki. Śpią doświadczalne króliki, dziekanki, pacjenci, wiatrem wyniesieni na ołtarz powietrza. Wypatrujesz mogiłki Zbyszka wśród zieleni. Niebem ciągnie obłoków krucjata dziecięca. Wieś Łopienno, dawny dworek, pobielane ściany. W polodowcowej rozpadlinie wiatr, jezioro marszczy. Płaszczyzna wielkopolska ścieli się szeroko, melancholia niziny. Wiatr łzę toczy z oka. Małe i duże dzieci, co nie dorośleją, prowadzą zakonnicę żwirową aleją. Procesja żywcem wzięta z płócien Wojtkiewicza, szczerzy gęby gawieć, kocioł łby, ulica. Z koszyczków kwiatki sypią, wieją feretrony, stygmat Bożego ciała nad tłum wyniesiony, bieleje hostia, słońce na niebie wysoko, na horyzoncie w dali sinieją obłoki. Pomrukuje burza, gęstnieje powietrze. Na wpół uduszone pępowiną dziecko z nienotlenionym mózgiem, ogniem na policzku. 40-letnia Ewa z dzwoneczkami w ręku. Procesja zawraca, by zdążyć przed deszczem. Zasłona przybytku nie rozdarta jeszcze. Wiatr kręci bicze z piasku i na oślep razy rozdaje. Rwą ziemię korzenie błyskawic. Na powietrzna Golgota staje nad równiną, z chmur otwartego boku strugi wody płyną.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.